Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Osiemnastego września na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Naszą audycję wypełnią aktualności. Rozpoczniemy od omówienia papieskiego rozważania na Anioł Pański, w którym Benedykt XVI mówił o potrzebie świętości kapłanów. Resztę programu wypełnią relacje z pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę, z szóstego zjazdu gnieźnieńskiego, ze spotkania w Warszawie europejskich biskupów odpowiedzialnych za media w Kościele oraz z kulowskiej sesji poświęconej nauczaniu. Zapraszamy.
Związek między Eucharystią a chrześcijańskim powołaniem do świętości był tematem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI skupił się w tym kontekście na kwestii świętości sprawujących ten sakrament.
Na mocy święceń kapłan otrzymuje dar i zadanie sakramentalnego powtarzania gestów i słów, którymi Jezus podczas ostatniej wieczerzy ustanowił pamiątkę swej Paschy. Przez jego ręce odnawia się ta wielka tajemnica miłości. Jest on wezwany do bycia jej coraz wierniejszym świadkiem i głosicielem. I właśnie dlatego prezbiter powinien być przede wszystkim czcicielem i kontemplatorem Eucharystii, poczynając od momentu, w którym ją sprawuje. Wiemy dobrze, że ważność sakramentu nie zależy od świętości celebransa, ale jego skuteczność dla niego samego i dla innych będzie o tyle większa, o ile przeżywa go z głęboką wiarą, gorącą miłością, duchem żarliwej modlitwy.
Benedykt XVI przytoczył przykłady takich świętych prezbiterów, czcicieli Eucharystii, Jana Chryzostoma, ojca Pio Pietralcini i Jana Wianeja. Wezwał wiernych do modlitwy za kapłanów na całym świecie, aby kończący się rok Eucharystii odnowił w nich miłość do sakramentu, który sprawują. Pozdrawiając pielgrzymów na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański, papież zwrócił się także do Polaków.
Pozdrawiam serdecznie obecność u Polaków. Dziękuję za obecność Kasper Gandolfo. W modlitwie polecam was Bogu, jak również ludzi pracy, którzy dzisiaj pielgrzymują na Jasną Górę. Niech Bóg wam błogosławi i udziela potrzebnych darów. Grazie, dziękuję.
O jedność Polaków, pójście do wyborów, zryw powszechnej odpowiedzialności i patrzenie z twórczą nadzieją w przyszłość apelował na Jasnej Górze arcybiskup Józef Michalik. Przewodniczący Episkopatu Polski wygłosił homilię do ponad 80 tysięcy uczestników 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Dwudniowe spotkanie, wpisujące się w srebrny jubileusz Solidarności, było hołdem złożonym Janowi Pawłowi II i wszystkim, dzięki którym Polska odzyskała wolność.
Łącząc się z pielgrzymami, papież Benedykt XVI podziękował ludziom pracy w Polsce za ich wkład w kształtowanie się nowej rzeczywistości Europy i życzył pokonania trudności, zwłaszcza problemu bezrobocia. W ojczyźnie ogarniętej układami politycznymi, gdzie zachwiany jest etos pracy i ośmieszany katolik, potrzeba zjednoczyć się i z nowym zapałem budować przyszłość, mówił arcybiskup Michalik i nawoływał do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach.
Chrześcijanin nie może głosować ani na ugrupowanie, ani na ludzi, którzy przekonali nas słowem i postępowaniem, że celem ich życia jest interes własny, prywatny, bez uczciwych, radykalnie prawych ludzi, bez świętych parlamentarzystów. Polska dziś sobie nie poradzi. To prawda, że po raz kolejny zostanie przemycona część kandydatów niewłaściwych, sprawdzonych ludzi prywatnego interesu. I prawda, że tylko bezpośrednie, a nie partyjne wybory dają większą kontrolę społeczną nad kandydatami. Ale w obecnej sytuacji trzeba Polskę leczyć na raty, skoro nie możemy jej wyleczyć i uzdrowić całkowicie. I dlatego trzeba iść do wyborów.
Przed uroczystą sumą u wejścia na Jasną Górę odsłonięto pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Odbył się koncert Prowadź nas nadziejo. Otwarto też wystawę Narodowy Zryw Solidarności w Wotach Pielgrzymów Jasnogórskich. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dyskusje, warsztaty i wspólne modlitwy przedstawicieli trzech wielkich religii monoteistycznych złożyły się na zakończony dziś szósty zjazd gnieźnieński. Spotkanie, którego tematem była Europa dialogu i pytanie, jak być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie, zgromadziło u grobu świętego Wojciecha ponad 900 osób, w tym wybitnych polityków i naukowców. W przesłaniu na zakończenie zjazdu jego uczestnicy wskazują na dialog jako drogę budowania Europy wyrastającej z wartości uniwersalnych, pokrywających się w dużym stopniu z cywilizacją chrześcijańską.
Po raz pierwszy zjazd miał wybitnie ekumeniczny charakter. Gnieźnieńskiemu kongresowi towarzyszyło bowiem trzech równorzędnych kapelanów – katolicki, prawosławny i ewangelicki, mówi Zbigniew Nosowski, przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu.
To jest, wydaje mi się, też jakiś znak czasu, że przedstawiciele kościołów chrześcijańskich i polskie wspólnoty żydowskie, muzułmańskie z wielką otwartością podchodziły do tego pomysłu. Nie było wątpliwości, czy coś takiego jest potrzebne. Dzisiejszy świat, dzisiejsza Europa na pewno bardzo potrzebuje dialogu. I myślę, stąd się bierze taka otwartość i gotowość do współpracy.
Pierwszy dzień zjazdu poświęcony był dialogowi między kościołami a współczesną Europą oraz kompromisach jako podstawie działania Unii Europejskiej. W debacie brali udział arcybiskup Henryk Muszyński, Jarosław Pietras, minister do spraw europejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Figel, komisarz Unii Europejskiej do spraw edukacji, szkoleń, kultury i języków oraz biskup Hilarion, biskup Wiednia i Austrii, przedstawiciel rosyjskiego kościoła prawosławnego przy instytucjach europejskich w Brukseli. Jan Figel podkreślił, że dialog między kościołami a instytucjami europejskimi jest nie tylko możliwy, ale i niezbędny. Wspólna Europa to coś więcej niż biznes, polityka i gospodarka, zaznaczył komisarz Unii Europejskiej.
Europe promoting constructive dialogue.
Europa podejmująca konstruktywny dialog będzie lepiej przygotowana, by poszukiwać odpowiedzi na trudne pytania współczesności wynikające z globalizacji, strachu przed międzynarodowym terroryzmem, pogłębiającymi się różnicami społecznymi i problemami ekologicznymi. Europa dialogu wewnętrznego będzie także silniejsza na zewnątrz, gotowa do dialogu ze światem i w świecie.
Capable protagonist of external dialogue with the world and within the world.
Sobota w Gnieźnie była czasem debat na temat dialogu kościołów chrześcijańskich, dialogu między narodami czy dialogu w różnych sferach codziennego życia. Do zawarcia sojuszu katolicko-prawosławnego przekonywał biskup Hilarion. Jego zdaniem wspólnie możemy pomóc Europie w rozwiązywaniu wielu problemów. W Europie stajemy wobec tych samych wyzwań. To jest wyzwanie walczącego ateizmu, islamu i relatywizmu. Jestem przekonany, że musimy razem stawić im czoła. Będziemy znacznie silniejsi, jeśli będziemy działać. Czas w tej sprawie leci bardzo szybko. Jeśli nie będziemy połączeni w tej strategicznej sprawie, za 20 lub 30 lat może być za późno. Kardynał Walter Kasper wyraził jednak przekonanie, że dialog i współpraca, choć niezwykle potrzebne, powinny być prowadzone przede wszystkim w kontekście pozytywnym, a nie przeciw czemuś czy komuś. Potrzebowalibyśmy przede wszystkim pewnego aspektu pozytywnego, a we wzajemnej współpracy takim aspektem powinno być sięganie do fundamentu wolności religijnej jako czegoś, co powinno nas łączyć. Uczestnicy dyskusji dzielili się także swoimi doświadczeniami prowadzenia dialogu w rodzinie, parafii czy pomiędzy narodami i kulturami. W ramach zjazdu odbyło się bowiem aż 11 warsztatów tematycznych. Ukoronowaniem sobotnich spotkań była wzajemna modlitwa Żydów, chrześcijan i muzułmanów na rynku w Gnieźnie. Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Rady Imamów Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, odmówił po arabsku modlitwę Al-Fatiha. W imię Boga miłosiernego i litościwego, chwała Bogu, Panu Światów, miłosiernemu i litościwemu, Królowi Dnia Sądu. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc, prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś zagniewany i nie tych, którzy błądzą. Następnie modlitwę po hebrajsku poprowadził naczelny rabin Polski, Michael Szudrich. Ustanów pokój, dobro i błogosławieństwo, łaskawość i zmiłowanie i miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Pobłogosław nas, Ojcze, wszystkich jak jednego, światłem Twojego oblicza, bo w świetle Twojego oblicza dałeś nam torę życia, umiłowanie, dobroci i sprawiedliwość, błogosławieństwo, miłosierdzie, życie i pokój. Modlitwie chrześcijańskiej przewodniczył arcybiskup Henryk Muszyński. Zgromadzeni odmówili po polsku Ojcze Nasz i słynną modlitwę o pokój świętego Franciszka z Asyżu.
O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek.
Podczas niedzielnej debaty na temat przyszłości Europy były kanclerz Niemiec Helmut Kohl wezwał do brania spraw Europy we własne ręce. Od nas zależy, czy będziemy kupować produkty chińskie czy europejskie. Od nas zależy produkowanie towarów konkurencyjnych. Musimy sobie sami pomóc, podejmując odpowiedzialność także w polityce. Unia Europejska to nasza przyszłość, przekonywał Kohl. W telegramie do Benedykta XVI uczestnicy zgromadzenia wyrazili przekonanie, że obecność Żydów, chrześcijan i muzułmanów na VI Zjeździe Gnieźnieńskim będzie służyło pokojowi w świecie.
Obecni na zjeździe chrześcijanie wyrazili jednoznacznie swoją wolę, aby zgodnie z myślą założycieli Unii Europejskiej budzić i pogłębiać te wartości, które poprzez wieki kształtowały duchowe oblicze naszego kontynentu. Doświadczenie VI Zjazdu Gnieźnieńskiego było dla nas wszystkich prawdziwą szkołą dialogu, a jednocześnie ważną zachętą do twórczego udziału w dialogu, od którego w dużym stopniu zależy przyszłe oblicze naszego kontynentu.
W końcowym przesłaniu do Europy uczestnicy zjazdu zaapelowali o otwarcie się na dialog jako najbardziej odpowiedni i jedyny sposób budowania jedności europejskiej. Sygnatariusze apelu podkreślają, że to właśnie siła dialogu, a nie monolog siły, najlepiej służy chrześcijańskiemu świadectwu oraz że dialog jest także najbardziej odpowiednim, a niekiedy wręcz jedynym sposobem budowania europejskiej wspólnoty, ludzi i narodów.
Zachęcamy więc do sięgania po wszystkie możliwe formy negocjacji, mediacji, arbitrażu. Ludzie dialogu starają się, aby to, co zbliża, zdecydowanie przeważało nad tym, co prowadzi do podziału i nienawiści.
W tekście przesłania zaznaczono z naciskiem, że postawa dialogu wymaga również otwarcia Unii Europejskiej na pozostałe kraje Europy i świata, których, jak podkreślono, nie wolno pozostawić na uboczu. Końcowe przesłanie zjazdu gnieźnieńskiego jego uczestnicy przyjęli długimi oklaskami. Następnie trzej kapelani zjazdu, rzymskokatolicki, prawosławny i ewangelicki, odmówili modlitwę ekumeniczną. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
W Warszawie zakończyło się spotkanie biskupów europejskich odpowiedzialnych za społeczne środki przekazu w Kościele. Organizatorem był Europejski Komitet Biskupi do Spraw Mediów, działający w ramach Rady Konferencji Biskupich Europy. Z dużym zainteresowaniem spotkały się osiągnięcia medialne Kościoła na Wschodzie. Biskupi odpowiedzialni za kościelne środki przekazu są przekonani, że media katolickie będą się tam dynamicznie rozwijać. I tak już teraz osiągnięcia na tej płaszczyźnie są imponujące.
W czasie sesji plenarnych w ciągu 3 dni biskupi poruszali zarówno najnowsze działania Kościoła na polu mediów, jak i doświadczenia poszczególnych kościołów lokalnych.
Biskup Witary Skomorowski, diecezja kijowsko-żytomierska, biskup pomocniczy. Na Ukrainie przeżywamy taki moment tego otwarcia. Oczywiście jest zapotrzebowanie w ogóle na programy, które poruszają kwestie wiary, kwestie moralne. Nowy prezydent Juszczynko wyraził swoje pragnienie, aby na przykład w szkole było wprowadzone coś w rodzaju etyki wiary. Myślę, że to jest taki przejaw takiego ogólnego pragnienia, żeby w jakiś sposób zmienić społeczeństwo też w takim duchowym jakimś wychowaniu. Spotykamy się też z takim zainteresowaniem i czasem otwarciem tych środków mass medialnych też na nasze propozycje, chociaż jesteśmy na Ukrainie kościołem mniejszości.
W czasie spotkania biskupi rozmawiali też o istniejących w poszczególnych krajach katolickich środkach przekazu. Z dużym zainteresowaniem spotkały się osiągnięcia w tej dziedzinie Kościoła na Wschodzie.
Staramy się współpracować i staramy się też pomagać tym, którzy pracują w mass mediach, też świeckich dziennikarzom w ich duchownym takim życiu, duchownym wychowaniu, odpowiadając na takie duchowe potrzeby. Po to właśnie w Kijowie istnieje Media Centrum, gdzie dyrektorem jest ksiądz i stara się zabezpieczyć też duchową opiekę dziennikarzom, którzy pracują w świeckich Także naszym dziennikarzom katolickim.
Na Białorusi sytuacja jest zupełnie inna. Obecni na spotkaniu w Warszawie przedstawiciele kościoła w tym kraju niechętnie opowiadali o polityce władz wobec inicjatyw medialnych podejmowanych przez wiernych. Twierdzą, że to mogłoby przynieść więcej szkody niż pożytku.
Irena Siliniewicz, jestem z Białorusi. Pracuję przy Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi.
Mamy nadzieję, że będziemy mieć większy dostęp do audycji telewizji państwowej. Będziemy mieć więcej możliwości do powiedzenia tego, co chcemy powiedzieć, w taki sposób, jaki chcemy powiedzieć. A na razie jest tak, jak jest. Na radio mamy pół godziny w niedzielę na mszę świętą. I raczej chciałoby się rzeczywiście mieć większy dostęp do mass mediów. I mamy nadzieję, że to się będzie rozwijać w jakiś tam sposób.
Prawdziwym testem rzetelności dla białoruskich mediów miało być relacjonowanie pogrzebu Jana Pawła II. Tymczasem rządowa telewizja przygotowała widzom skandal.
Ksiądz Jarosław Hrynaszkiewicz z Grodna na prośbę biskupów Białorusi o transmisję z pogrzebu papieża. Kościół otrzymał godzinną transmisję bezpośrednią, która dokładnie ucięła się po godzinie. Katolicy, którzy żyją na Grodzieńszczyźnie i blisko granicy z Polską, no mieli możliwość, tak jak zawsze, odbierania pełnej transmisji. Natomiast w głąb Białorusi 100-150 kilometrów, zaraz po homilii wówczas jeszcze kardynała Ratzingera, oglądali film o II wojnie światowej, o żołnierzach, o partyzantach sowieckich z czasu II wojny światowej, wtedy, kiedy w Rzymie jednoczył się cały świat w modlitwie i bólu przy trumnie Jana Pawła II. Brak wyczucia i taka, powiedziałbym, nawet indolencja wobec tego, co te władze w tym momencie jakoś przerosło.
Zupełnie inaczej było na Ukrainie w dniach żałoby po Janie Pawle II. Radościami z tego faktu dzielił się obecnie w Warszawie biskup z Ukrainy.
Nie mieliśmy nawet możliwości jako biskupi wyjechać na pogrzeb, dlatego że tak wielkie było zapotrzebowanie mediów na Ukrainie, że byliśmy rozrywani. Nie starczało wszystkich, żeby wszystkich zainteresowanym komentarzem, obecnością też, rozmową, telewizja, radio, żeby dla wszystkich odpowiedzieć. To był ogromny taki interes w tej sprawie dla Kościoła.
Biskupi odpowiedzialni za społeczne środki przekazu w Kościele są przekonani, że media katolickie będą się dynamicznie rozwijać na wschodzie. I tak już teraz osiągnięcia na tej płaszczyźnie są imponujące.
Gazety się rozchodzą. Teraz na przykład Słowo Życia w diecezji grodzińskiej. Gazeta wychodzi jedna wersja w języku polskim. Druga wersja jest taka mieszana, białorusko-rosyjska. Naklady dość duże, w sumie to gdzieś około 15 tysięcy. Gazeta się rozchodzi po parafiach, rozpowszechniana jest w kościołach. Niestety też nie sprzedajemy przez jakieś kioski państwowe, ale to wszystko się rozchodzi. I raczej stroną internetową też się interesują, bo ludzie nawet dzwonią czasem czy do kurii, czy do kościołów, proszą o adres tej strony internetowej. I to niekoniecznie tylko katolicy, ale też i prawosławni, ci, którzy tylko wiedzą, że kościół istnieje. Chcą dowiedzieć się więcej.
Mamy ogólną ukraińską gazetę, gazeta parafialna, stosunkowo dość dużym nakładem, jeżeli mówiąc o liczbie katolików. Mamy też w centralnym programie radia 20-minutowy program katolicki. Mamy czasopismo dla dzieci, stronę internetową i także dużo takich lokalnych rzeczy, które robimy w różnych rejonach, na przykład we Lwowie, w Zakarpaciu. To jest współpraca też z radio, współpraca z telewizją miejscową.
Czy władze Białorusi mają wpływ na to, co państwo piszecie? Próbują ingerować?
Raczej staramy się pisać, pamiętając o tym, żeby nie doprowadzić do tego ingerowania.
Spotykamy się, może nie z wieloma, ale z takimi dziwnymi trudnościami. Społeczeństwo, w jakim żyjemy, jest takim, a nie innym. Nakładają się na to problemy narodowościowe. Musimy zadbać o to, żeby była prasa w języku polskim, bo nadal jeszcze większość katolików identyfikuje się z polskim pochodzeniem. Jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że Kościół jest katolicki także na Białorusi, a więc musimy zadbać o prasę, mówię konkretnie teraz o prasie, w języku białoruskim. Jeśli chodzi o tworzenie tych mediów, trudności polegają na tym, że trudno znaleźć ludzi do współpracy, bo przez ileś tam dziesięcioleci świat mediów był raczej światem hermetycznym, zamkniętym i dopiero teraz chcielibyśmy wykształcić ludzi, przygotować ludzi, którzy by czy nie uczestniczyli w tym tworzeniu mas mediów.
Europejski Komitet Biskupi do Spraw Mediów ma za zadanie śledzenie przemian zachodzących w środkach przekazu na naszym kontynencie, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru religijnego, a zwłaszcza katolickiego. Zajmuje się całością spraw dotyczących mediów katolickich w Europie. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Wyzwania współczesnej edukacji, e-nauczanie to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbywała się wczoraj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Spotkanie adresowane było do tych wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się, jak stosować internet i multimedialne środki dydaktyczne w procesie nauczania i katechizowania.
Dla wielu wyzwaniem może być samo rozszyfrowanie tytułu konferencji. Czym jest e-learning, czyli e-nauczanie albo e-wychowanie? O pomoc poprosiłem jednego z organizatorów.
Tymi słowami
ksiądz Ryszard Podpora
próbuje określić zjawisko wykorzystania internetu jako narzędzia, przy pomocy którego nauczyciel mógłby pomagać uczniom w lepszym przyswajaniu wiedzy.
E-nauczanie to także bardzo cenne narzędzie do uczenia na odległość, by docierać z wiedzą i dawać szansę rozwoju intelektualnego tym, którzy są odcięci od tradycyjnych form edukacji, na przykład osobom niepełnosprawnym.
Więc oni mogą sobie spokojnie kontynuować zdobywanie wiedzy, aż po uczenie się i studiowanie na renomowanych światowych uczelniach wyższych na innych kontynentach, bo takowe możliwości już są.
Konferencja pomyślana była jako okazja do przekazania wiedzy z zakresu wykorzystania platformy zdalnego nauczania oraz ukazanie, jak praktycznie wykorzystać internet w całym procesie edukacji. Na przykład
instytucja edukacyjna może część naboru studentów zorganizować przez stronę internetową.
Maciej Górnicki z Fundacji Opoka.
Może kursy niektóre oferować, może udostępnić jakąś formę biblioteki, tylko że to wszystko wymaga zaplanowania.
Katecheta 15 lat temu mógł tylko pomarzyć o takim narzędziu.
To jest współczesny...
Prezes Fundacji Opoka, ksiądz Józef Kloch.
Nowoczesny, edytowalny, nie tylko konspekt do katechezy, ale jednocześnie wszystkie materiały, które można wyświetlić, można ich posłuchać.
Jednak z drugiej strony błędem byłoby, gdyby katecheci zbytnio wierzyli w możliwości komputera.
Bo zawsze jest potrzebny człowiek, który... może i powinien, wręcz ma obowiązek wykorzystać tak znakomite narzędzie, które nam dał Stwórca, jakim jest komputer.
Czyli przyszłość to nadal człowiek.
Na szczęście, ale wsparty kolejnym świetnym narzędziem, które do końca jeszcze nie jest wykorzystane w katechezie jak należy.
Konferencję zorganizowała Rada Naukowa do Spraw Pastoralno-Katechetycznego Wykorzystania Internetu przy Dziekanie Teologii KUL. Z Lublina dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wroński Kapucyn.
Rozgłośnia Radia Watykańskiego. To już wszystko w naszym niedzielnym programie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.